Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Sobota. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Sobota, podsumowanie tygodnia w Unii Europejskiej. No, powoli się wybiera Komisja Europejska. Takich dużych zjawisk politycznych nie było, ale kilka ważnych wątków warto z tego, co się działo w Brukseli, wyłowić. Na początek fakt, że Niemcy przegrały dość ważne głosowanie. Jak co sobotę naszym gościem Dominika Ciosicz. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry.
No i rzeczywiście głosowanie, być może nie brzmi to bardzo sexy, czyli głosowanie nad nowymi cłami wobec samochodów elektrycznych, ale nawet jeżeli kogoś to nie rusza, to jest to ważna sprawa dla gospodarki niemieckiej. Niemcy były przeciwko, ale okazało się, że to za mało. Niemcy przegrywają głosowanie na Radzie Unii Europejskiej i cła będą wprowadzone. Zabyła Francja, Włochy, Hiszpania, Polska. Wiele krajów było nieobecnych, nie zagłosowało, a przeciwko była Malta, była Słowenia, była Słowacja, były Węgry i były Niemcy. Co to oznacza? To jest jakiś wypadek przy pracy, czy to jest jednak pokazywanie nowego kształtu Europy, gdzie Niemcy kanclerza Scholza to już nie są Niemcy Angeli Merkel. To już nie jest państwo tej siły, pani redaktor.
To bardzo ciekawa koalicja, którą mieliśmy okazję zobaczyć, jest złożona właśnie, jak pan redaktor wspomniał, między innymi poza Niemcami, także ze Słowacji i Słowenii, nie mylić jak Iran z Irakiem, przepraszam za taki suchar sobotni, ale też Węgry. Zatem ciekawa koalicja, Niemcy przegrały, ale to nie jest pierwszy raz w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy Niemcy chciał przeforsować umowę z Chinami korzystną dla siebie, bo w 2020 roku, dokładnie lub 2021, to była w każdym razie niemiecka prezydencja, koniec grudnia, ludzie się rozjeżdżają do domów na święta Bożego Narodzenia, na Nowy Rok, a tu nagle, dosłownie na finiszu swojej prezydencji, Niemcy nagle dorzucają temat umowy handlowej między Unią Europejską a Chinami i przeforsowują to ku zaskoczeniu większości krajów. I wydawałoby się wtedy, że uda im się, ale obudziła się Francja i Francja to zastopowała. Francja uznała, że Niemcy na siłę, bez odpowiednio pogłębionych konsultacji, negocjacji z krajami członkowskimi, chciały przeforsować coś, co jest dla nich partykularnie bardzo dobre, a niekoniecznie dla pozostałych krajów. I wtedy Francja doprowadziła do tego, że jednak tej umowy nie było i to był też powód takiego zgrzytu między Francją a Niemcami. Teraz ponownie mamy tego typu sytuację. Francja i Niemcy są w dwóch oddzielnych obozach. Też chodzi o Chiny. I w tym momencie też przypominają mi się słowa byłego już francuskiego komisarza Thierry'ego Bretona. Breton, po tym jak przestał być komisarzem unijnym i było wiadomo, że na wniosek pani przewodniczącej von der Leyen nie będzie w nowym składzie Komisji Europejskiej, udzielił bardzo szczerego wywiadu francuskim mediom, między innymi w Le Figaro. Powiedział, że to, co się dzieje teraz w Unii Europejskiej, jest procesem osłabiania krajów członkowskich, zwłaszcza Francji, i wzmacniania jedynego kraju, czyli Niemiec. Był bardzo krytyczny wobec polityki Unii Europejskiej, wobec tego, że jest rosnąca dysproporcja pomiędzy siłą Niemiec a siłą pozostałych krajów. Tu konkretnie chodziło mu o Francję. Podawał przykłady konkretne, mówił o tym, że Francja jest coraz bardziej zdominowywana przez Niemcy i jak dawniej mówiło się przez całe lata, że na czele Unii Europejskiej jest lokomotywa francusko-niemiecka i raz Francja miała więcej siły troszkę, innym razem trochę Niemcy, to teraz ta lokomotywa francusko-niemiecka przemieniła się w jedynie lokomotywę niemiecką, za którą dopiero jest Francja i to coraz większej liczbie polityków francuskich zaczyna się nie podobać.
I co jest ciekawe, że te dwa państwa zaczynają w kluczowych decyzjach, bo jednak ta wojna celna, czy wprowadzenie cła na produkty, w tym wypadku samochody elektryczne z Chin, no to jest kluczowa decyzja gospodarcza dla wspólnoty, jak to określił Jakub Jakubowski, zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, który się Chinami zajmuje. Największym przegranym są Niemcy, a dokładnie kanclerz Olaf Scholz, w sprawie fundamentalnej dla przyszłości relacji Unii Europejskiej z Chinami. Niemcy zostały niemal same na placu boju, przegrywając głosowanie. 12 państw członkowskich nie wzięło udziału. To też pokazuje, jak bardzo było dziwne głosowanie. To jeszcze tej dziwności, zanim Niemiec i klęska Olafa Scholza, to jeszcze, na ile to jest dziwne, że w głosowaniu na forum Rady Europejskiej, nie mylić za Europę a propos Słowenii i Słowacji i Iraku i Iranu, na ile to jest standardowe, że w jakiejś sprawie 12 państw no, w ogóle nie korzysta z prawa głosu, ucieka jakby od głosowania, a na ile to jest wyjątkowe i pokazuje także wagę tego głosowania, jak wiele państw de facto nie wiedziało, co zrobić.
Pytanie, czy te kraje naprawdę nie wiedziały, co zrobić, czy to była taka ucieczka strategiczna, taktyczna. Chodziło o to, by nie opowiedzieć się po którejś ze stron lub też były proszone przez jeden z tych obozów, czyli tu z jednej strony Francja, z drugiej strony Niemcy, tak upraszczając, bo mówimy o dwóch największych krajach w poszczególnych obozach, po to, by się wstrzymały od głosu. Ciężko mi powiedzieć, zdarza się, że jest grupa krajów niezdecydowanych, ale żeby była aż tak duża, no to się bardzo rzadko zdarza. I tak jeszcze a propos Chin. Chiny, Niemcy, Francja. Chiny, Niemcy, Francja. W maju byłam w Belgradzie i akurat w dniu, w którym przeleciałam, przeleciał również prezydent Chin. Nie było to skoordynowane, ale co bardzo ciekawe, Xi Jinping wtedy odwiedził trzy kraje podczas podróży do Europy, pomimo że był zapraszany do Niemiec, pomimo że kanclerz Scholz osobiście pofatygował się i poleciał do Pekinu, Chińczyk wybrał tylko trzy kraje, pokazując, kto jest dla niego ważnym partnerem. Tymi krajami były Serbia, Węgry i Francja. We Francji, w Paryżu został podjęty jak król przez prezydenta Macrona. Przyjęcie odbywało się na Wersalu i zostały zaproszone też największe francuskie gwiazdy, celebrytki, między innymi Sophie Marceau z gwiazd była zaproszona, bo chciał Macron pokazać po prostu to, co najlepsze we Francji, to z czym Chińczykom się Francja kojarzy, czyli piękna architektura, słynne piękne aktorki, Francja elegancja. Tak bardzo zależało mu na chińskich umowach. I dwa pozostałe kraje, Serbia i Węgry, to jest w ogóle bardzo mało w polskich mediach poruszane teraz, a między Serbią a Węgrami w historii nie było chyba tak dobrych relacji, przynajmniej od kilkudziesięciu lat, jak teraz. I w tle są również Chiny, bo Chiny będą inwestować w połączenie transportowe pomiędzy właśnie Węgrami, Serbią i dalej idące. Stąd też te dwa kraje są w zasięgu zainteresowania Chin. I co także sprawia, że powoli się zmienia podejście Stanów Zjednoczonych do Serbii. No tutaj często jestem przez hejterów, no taki półmózgi, przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, ale tak właśnie jest atakowana z powodu mojego półserbskiego pochodzenia. Od razu, że Serbia, Rosja, ruska onuca. Jeden pan musiał przepraszać sądownie za to, ale oni nie zdają sobie sprawy, że zmieniła się już płyta, że to nie są lata 90., końcówka lat 90., kiedy Serbia była tym enfant terrible, bo nie zgodziła się w którymś momencie pójść na rękę Stanom Zjednoczonym i weszła w ramiona rosyjskie. Teraz Ameryce zaczęło zależeć na Serbii, także ze względu właśnie dróg, połączeń, transportu. To jest jeden z głównych powodów i właśnie sprytnie to wykorzystuje prezydent Serbii Vučić, który manewruje między Rosją, no bo wiadomo wciąż jeszcze, Chinami, Stanami Zjednoczonymi. I w tym wszystkim Węgry, ale przede wszystkim Francja. Zatem to mamy bardzo ciekawą sytuację. Zrobiłam tak rozbudowany wstęp do tego, by skonkludować to w ten sposób, że z jednej strony Niemcom bardzo zależy na relacjach dobrych handlowych z Chinami, co jest zrozumiałe, no biznes przede wszystkim, ale Francji również. I teraz to głosowanie w oczach Chin trochę Niemcy poniosły porażkę, bo poniosły porażkę nie tylko jak z punktu widzenia faktów, bo faktycznie na forum Unii Europejskiej Niemcom nie udało się zbudować odpowiedniego silnego poparcia, ale to jest także widziane przez Chiny. I Chiny teraz widzą, że Niemcy niekoniecznie są tym głównym rozgrywającym w Unii Europejskiej, więc może należy przełożyć trochę wajchę, mimo że Niemcy się tak starają. Kanclerz Scholz bardzo stara się o dobre relacje z Niemcami, to się okazuje, że te Niemcy nie są koniecznie aż tak bardzo wpływowe, jeśli chodzi o forsowanie chińskich interesów. I w tym momencie Francja, trzeba przyznać, francuscy dyplomaci są znani ze sprytu, sprawności bardzo dużej, giętkości i to był kolejny przykład też majstersztyku francuskich dyplomatów. Prezydent Macron pokazał tym samym, dał znak Chinom również. Jeżeli szukacie partnera w Europie, to lepiej z nami się dogadujcie, bo my mamy większe przełożenie. No i to jest też element wciąż trwającej całe lata rywalizacji między Francją a Niemcami o to, kto jest bardziej wpływowy w Unii Europejskiej. No ciekawie też w tej układance polski rząd.
A to tylko jeszcze przejdziemy, ale żeby obraz był pełny, to Niemcy starają się odpowiedzieć Francji w drugą stronę. Trwa bardzo ostry spór znowu o ekonomię, ale Unia Europejska oczywiście ma swoje tą warstwę ideologiczną, ale interesy są na swoim miejscu. Proszę być spokojnym. W tej chwili toczy się bój o finansowanie atomu i Berlin nie ustaje, żeby odpłacać Paryżowi pięknym za nadobne. Stara się zatrzymać wszelkie możliwości finansowania z funduszy europejskich możliwości budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Za nami w tym tygodniu spotkanie Olafa Scholza z Manuelem Macronem. Spotkanie chyba bez konkluzji, ale widać, że na powrót urzędnicy unijni uznali, że już fala trochę opadła, ludzie już się trochę znudzili protestowaniem przeciwko Zielonemu Ładowi, to można docisnąć pedał gazu jeszcze mocniej, już nie tylko gaz, węgiel, biomasę, cały element tradycyjnego napędzania gospodarki wyłączyć i jeszcze do tego dołączyć atom jako też zły, żeby już tylko wiatraki i panele
Ale to nie
zostały.
Tylko to. To nie tylko to. To bardzo dobry przykład, bo jeżeli popatrzymy na skład nowej Komisji Europejskiej, polecam swoją drogą w poniedziałek najnowszy numer do rzeczy. Napisałam taki duży, bardzo obszerny tekst, w którym wyjaśniam, kto ma być kim w nowej Komisji Europejskiej. I tam są dwa bardzo niepokojące, kilka jest nazwisk niepokojących, ale z tego punktu widzenia właśnie atomowego dwa nazwiska. Kandydat na komisarza duńskiego, pan Jorgensen, o ile się nie mylę, i Ribera, czyli kandydatka hiszpańska. To obecna minister hiszpańska, socjalistka, która jest wręcz fundamentalistką, jeżeli chodzi o podejście do zielonej energii.
Jak mówiliśmy, ona miała być, czy była kandydatką do odstrzelenia przez Europarlament, ale zdaje się, że wiatr się znowu zmienił i zieloni fundamentaliści znowu są na fali w Brukseli.
Tak. I ona i z kolei Duńczyk, któremu trudno odmówić doświadczenia, kandydat Danii, ale niepokojące jest to, że pan od kilkudziesięciu prawie że lat jest aktywnym lobbystą na rzecz przeciwko elektrowniom atomowym. Czyli mamy dwóch potencjalnych komisarzy, którzy mieliby się w dodatku zajmować tematami związanymi z energią, ze środowiskiem i oboje się deklarują jako przeciwnicy energii atomowej. To jest bardzo niepokojące. Pytanie właśnie, jak wypadnie, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, bo wysłuchania komisarzy się przesuwają. Pani przewodnicząca von der Leyen chciała, żeby zaczęły się już teraz, tak by nowa komisja była gotowa do pracy w listopadzie, a tymczasem same przesłuchania zaczną się dopiero 4 listopada, bo Parlament Europejski stwierdził, że właściwie nie ma się co śpieszyć. Wczoraj rozmawiałam z politykami z parlamentu, też bardzo to ciekawie wygląda, bo poszczególni komisarze będą odpowiadać przed różnymi komisjami, komitetami w Parlamencie Europejskim i są tacy, którzy będą mieli tylko jedną komisję związaną z tematyką, którą dana osoba, dany komisarz miałby się zająć, ale są tacy, których aż cztery komisje będą wysłuchiwać i grillować, bo to świetna okazja do autopromocji dla europosłów i pokazania oczywiście siły. I wśród tych kandydatów budzących najwięcej kontrowersji właśnie jest ta dwójka, między innymi także kandydatka Belgii budzi kontrowersje, Węgier to już mówiliśmy. Tu potwierdzać się chyba powoli zdają moje tezy włożone tutaj, że jednak pomimo, że sobie ostrzą zęby europosłowie na kandydata z Węgier, to według mojej intuicji, moich przecieków, jednak uda mu się być zatwierdzonym przez Parlament Europejski, ale oczywiście pożyjemy, zobaczymy. Te atrakcje będą nas czekać w listopadzie, co oznacza, że w najlepszym przypadku nowa komisja będzie mogła zacząć pracę dopiero od grudnia, a kto wie, czy nie od nowego roku. To trochę krzyżuje plany pani przewodniczącej, no ale Parlament Europejski mógł to zrobić, więc zrobił. Tak ustanowił szyk głosowań, cykl wysłuchań najpierw, a dopiero później głosowań. Zobaczymy właśnie, jak to będzie. Sporo atrakcji się zapowiada. I taka propos Węgier, to jeszcze jedno mówiłam, o tym, że miał być na forum Parlamentu Europejskiego Viktor Orban podczas wrześniowej sesji plenarnej, ale wtedy powódź miała miejsce i Orban stwierdził, że jego kraj, interes jego kraju, sytuacja Węgier jest o wiele ważniejsza od występowania przed europosłami i odwołał swój przyjazd do Strasburga, ale nie zrezygnował z tego całkowicie. I to spotkanie, to wystąpienie ma mieć miejsce w następnym tygodniu.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To chciałbym na sekundę w tej rozmowie, w tej naszej audycji skupić się na tych relacjach Berlin-Paryż. Pytanie może będzie na dużej poziomie ogólności, ale frapuje mnie, czy to jest otwarta już rywalizacja o wpływy w Unii Europejskiej między Paryżem i Berlinem, czy nie tylko gospodarczy, ale czyli polityczny tandem, jak na razie w tej konfiguracji Olaf Scholz, Emmanuel Macron się zakończył i mamy rywalizację. I drugie dopytanie w tej kwestii to jest takie, czy to jest rywalizacja już na grobie populizmu? W tym sensie AfD no trochę rośnie, ale w Saksonii poskromione, nigdzie nie rządzi, ani w Wittenbergii, ani w Brandenburgii, ani w Turyngii. Marine Le Pen pokonana w wyborach, to jest potrzebne jej poparcie, no ale nie wygrała. Kordon sanitarny zadziałał. W Polsce rządy odbite, Włochy można spacyfikować, bo to nieraz się zdarzyło, się premier wymieniało, Meloni ma koalicjantów, nie jest taka silna i widmo populizmu się oddala, więc się bierzemy
no,
za łby,
niekoniecznie.
Czy tylko dokończę, czy bierzemy się za łby mimo to, że to widmo populizmu cały czas krąży?
Niekoniecznie to widmo się oddala, bo przecież mieliśmy niedawno wybory w Austrii. Kto wygrał wybory we w Austrii?
Partia Wolności.
Otóż to, i to ona będzie tworzyć rząd. Poza tym mamy przecież partię Herta Wildersa w Holandii, partię, która była uważana, którą straszono niedobre dzieci przed snem, i ona współtworzy rząd holenderski nowy. Ten rząd jest o wiele bardziej prawo niż było to wcześniej. W Szwecji też jest rząd prawicowy, więc to nie do końca to widmo populizmu, jakkolwiek rozumiemy to pojęcie, zostało oddalone. To, że Francja i Niemcy zaczynają się szarpać, wynika z kilku faktów, choćby z tego, że już od bardzo wielu lat trwał spór, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki fiskalnej, polityki ekonomicznej przez oba te kraje. Francja się zadłuża bardzo ochoczo, bardzo chętnie, jest już teraz naprawdę potężnym, ma potężny dług. Niemcy mają bardziej, zawsze miały bardziej restrykcyjną politykę finansową. Ten tryb oszczędnościowy w Niemczech zawsze był silniejszy niż we Francji. Francja to jednak inna mentalność. I to było zawsze jedno z tych zarzewi sporu. Teraz jest też oczywiście politycznie o to, kto będzie miał więcej do powiedzenia, bo Francja jednak nie jest takim krajem, który położy uszy po sobie. Możemy mówić o tym, że oczywiście prezydent Macron to jest mainstream europejski, oczywiście jest, jeśli chodzi o te sprawy europejskie, jest jak najbardziej, ale jest też Francuzem. Jest jednak prezydentem Francji i dla niego jednak pozycja Francji w ramach Unii Europejskiej jest bardzo ważna. Nie będzie się godził na to, by zostać całkowicie zdominowany przez niemieckiego partnera, a jest jeszcze taki ludzki, w tym wszystkim interpersonalny element. O wiele lepsze były relacje pomiędzy prezydentem Macronem a kanclerz Angelą Merkel niż są między Macronem a Scholzem. Tak już teraz mówiąc, wchodząc w taki tryb żartobliwy, to przy okazji bardzo polecam filmiki w ogóle. Tracy Ullman, to jest taka brytyjska komiczka, aktorka, fantastyczna. I ona ma taką serię, o właśnie, światełko mi zgasło, ale mam
Ale
nadzieję,
widzimy się. Nie jest tak
widzimy
najgorzej.
się.
Jest troszkę cieniu, oczywiście.
Odcięli.
Tak, bo
Nie.
przygotujmy
Nie
się.
dramatowa. Tak.
Przygotujmy się, tak, bo dostawy prądu w Europie mogą
Tak.
niknąć, zwłaszcza jak się atom skończy, a oto toczy się aktualnie spór między
Tak, baterii
Paryżem
nie
a
doładowałam,
Berlinem.
ale właśnie tak wracając jeszcze do tej Tracy Ullman, ona ma taki cykl komediowy, można to znaleźć na YouTubie, gdzie się wciela w różne kobiety, ale nie tylko kobiety. I jest taki świetny odcinek, jak gra kanclerz Angela Merkel. Po prostu jest absolutnie niemalże nie do odróżnienia. I jedna z ulubionych elementów, stałych właściwie elementów, który się tam zawsze powtarza, to jak kanclerz Merkel patrzy powłóczystym wzrokiem na prezydenta Macrona i rumieni się niczym nastolatka. To jest tak świetnie pokazane. Oczywiście to są żarty, ale te żarty są oparte na czymś rzeczywistym. Tym czymś rzeczywistym jest to, że relacje między Macronem a Merkel były o wiele cieplejsze, o wiele lepsze niż między Macronem a Scholzem. Tutaj tego wzajemnego zrozumienia jest mniej. Dochodzi do konfliktu interesów i ten konflikt interesów będzie coraz bardziej widoczny. Jest kwestia właśnie wspomnianej chociażby energii atomowej. Francja jest potęgą atomową. Francji bardzo zależy na tym, by kolejnym krajom sprzedawać swoją technologię, jak Polsce chociażby. A teraz, jeśli nie byłoby tego finansowania ze strony Komisji Europejskiej, mało tego, jeśli atom zostałby całkowicie wpisany na listę tej nieczystej energii, to dla Francji oznaczałoby potężne uderzenie w gospodarkę francuską, finanse francuskie. Stąd jest ten spór, on będzie coraz bardziej się nasilał. W nowej Komisji Europejskiej też zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo poprzedni komisarz, Breton, on był silnym komisarzem. Można go było lubić lub nie, ale to była osobowość polityczna, silny polityk, więc między nim a przewodniczącą von der Leyen były ciągłe tarcia, bo on nie chciał się dostosowywać, on miał swoje własne zdanie w wielu kwestiach. Teraz nowym francuskim komisarzem ma być Stéphane Séjourné, młody człowiek, obecny minister do spraw europejskich Francji, polityk bardzo bliski politycznie, też zaprzyjaźniony prywatnie z prezydentem Francji Macronem. Z niego się oczywiście dziennikarze brukselscy śmieją, że jeżeli chodzi o znajomość angielskiego, to jest to taki anglais po prostu. Czyli, że niby angielski, ale tak naprawdę to on mówi bardziej po francusku z użyciem czasem angielskich słów. Skądinąd jest tam bardzo dobrze hiszpański. Zobaczymy, jaki będzie w roli komisarza. Czy będzie na tyle asertywny, jak był Breton, czy jednak się da zdominować bardziej kanclerz. Przepraszam, nie kanclerz.
Cesarz Ursuli von der Leyen, bo tak już się tytułuje. To trochę już puentując naszą rozmowę, pani redaktor, na ile jest tak, że w tym sporze, jeżeli ten konflikt rzeczywiście istnieje, dzisiaj już nie ma tandemu politycznego. Jak rozumiem, taka jest konkluzja tej części, że ten tandem Paryż-Berlin gdzieś
on
tam
będzie,
się
to nie
zagubił.
Tak. On się zagubił, chociaż też nie mówiłabym, że to już jest definitywne rozstanie, bo to jest taka relacja love and hate, że czasami się już pokłócą, już wydaje się, że rozpadnie się całkowicie, po czym pojawia się jakiś temat, który jednoczy oba kraje. Myślę, że takim tematem może być kwestia zmian w traktatach unijnych, bo Niemcy bardzo do tego dążą, Francja raczej też. I w tym momencie jednak wracają te dobre relacje między Paryżem a Berlinem, choć oczywiście to nie są już aż tak bardzo dobre, jak
Ale
były
tutaj
kiedyś.
diabeł może tkwić w szczegółach, bo zakładam, że tak jak ktoś mam przesłuchy, że i każdy kraj chciałby zmiany traktatów, ale troszkę chyba inaczej je rozumieją i tam szczegóły mogą pokrzyżować tą procedurę centralizacji Unii Europejskiej. No to skoro jest pewna rywalizacja i ona jest na wyższym poziomie, jest bardziej intensywna i na większej liczby pól niż to miało miejsce kilka lat temu, to kto w tej wojnie wygrywa? No mieliśmy to głosowanie nad cłami na chińskie samochody. dla mnie też paradoksalnie, nie wiem czemu Niemcy tak bardzo chcą być otwarte na chińskie samochody, to w końcu Niemcy mają przemysł samochodowy, nie rozumiem zachowania do końca Berlina, no ale to już powiedzmy, chyba że panie to rozumie, o co Berlinowi, o co Olafowi Scholzowi chodzi, dlaczego on mając na krawędzi właśnie Volkswagen zamyka w Niemczech, w Mateczniku nawet wewnątrz Niemiec swoją fabrykę, a Olaf Scholz chce, żeby te pojazdy z Chin płynęły. Nie bardzo rozumiem sens, pani redaktor.
To jest dziwne. Też do końca nie rozumiem, ale próbuję znaleźć jakieś takie nitki. Jedną z tych nitek jest to, że przecież to Niemcy forsowały zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi.
Które też produkują.
To jest... Tak, ale tak, bo to jest bardzo dziwna logika, bo Niemcy liczyły na to, że to one będą potentatem na rynku europejskim, jeżeli chodzi o samochody elektryczne.
Nie są, bo Chińczycy ich wypierają. Czy ja z strony Tesla, więc...
Więc właśnie tak. I do momentu, w którym uważały, że zdominują europejski rynek produkcji samochodów elektrycznych, to bardzo mocno forsowało to. Po czym odezwał się niemiecki przemysł, wielkie koncerny niemieckie zaprosiły na rozmowę kanclerza i mu wybiły z głowy to forsowanie, powiedzieli że wprost, że oni zbankrutują, bo nie są w stanie wytwarzać tych samochodów, bo potrzebują komponentów z Chin. Zatem w tym momencie, jeżeli chce doprowadzić do ruiny przemysłu automotoryzacyjnego, no to najlepsza droga. Wtedy Niemcy zmieniły zdanie, jeżeli chodzi o samochody spalinowe, zaczęły mówić, że właściwie to może jednak nie, może przesuniemy te daty, bo to jednak wcale nie jest dobry pomysł. A teraz, nie wiem, no chyba, że jest coś, o czym my nie wiemy, jakiś rodzaj porozumienia między Chinami a Niemcami, który nie jest powszechnie ujawniany, to by tłumaczyło taką właśnie politykę Berlina.
To już na koniec Berlin, no to mieliśmy to głosowanie, gdzie Berlin przegrywa. Jest tak, że Berlin nagle znalazł się w lekkiej defensywie, że nagle się okazało, że jeżeli Francja chce, to potrafi butę niemiecką trochę przytrzeć nosa przy pomocy Włoch, Hiszpanii. Państwa romańskie są w stanie pokazać jeszcze, że bez ich zgody Berlin nie ma co marzyć o forsowaniu własnej wizji polityki wewnątrz Unii Europejskiej.
Kraje południa Europy mają problem z Niemcami, a Niemcy mają z południem problem. Zawsze jest kwestia tego zadłużenia nadmiernego. Francja, Hiszpania, Włochy, Grecja. Zwłaszcza Grecja. Pamiętaj, jak była upokarzana finansowo przez Niemcy lata temu, kiedy był ten kryzys gospodarczy wielki w Niemczech, ale również Hiszpanii i Włochy tak samo. Więc te kraje i politycy mają długą pamięć na ogół. Więc każda okazja, jak się tylko przytrafi, żeby dać pstryczka w nos Niemcom, jest bardzo skrupulatnie wykorzystywana.
Jak rozumiem, kiedyś Angeli Merkel trudno było dać pstryczka w nos, a teraz?
Teraz łatwiej, bo kanclerz Scholz jednak jest słabszy od kanclerz Merkel i jest duża różnica między Scholzem a Merkel polegająca na tym, że Merkel miała poparcie większości mediów w Niemczech, a to jest bardzo duża siła. Tymczasem Scholz takiego daru nie ma. Jest bardzo często krytykowany przez niemieckie media, co się rzadko zdarza, by Niemcy krytykowały swojego kanclerza. W przypadku Scholza to występuje i to także wpływa na jego słabość, bo wszyscy wiedzą, że skoro nawet media niemieckie krytykują kanclerza, to znaczy, że jego siła nie jest duża.
I o tym mówiła Dominika Ciosić, to nasze cotygodniowe, sobotnie spotkanie i na YouTubie, i na antenie Radia Wnet. Łapiemy puls Unii Europejskiej. Łapiemy oczywiście dzięki temu, że Państwo nas oglądacie to raz, a dwa przede wszystkim dlatego, że są patroni Radia Wnet, patronite.pl/radiawnet. Bez patronów nie byłoby tej audycji. Audycja właściwie w sumie jest takim przeglądem europejskim, ale nie ma jeszcze formalnego tytułu. Musimy go w końcu z panią redaktor wzmocnić.
Albo konkurs może ogłośmy.
Konkurs.
Może mają świetne pomysły.
O, wspólnie
komentarze.
Może...
Bardzo dziękuję za większość komentarzy.
To zrobimy na YouTubie albo też na X-ie konkurs, jak się powinien program nazywać.
I w prezencie mogę tak dać się...
Książkę.
Moją najnowszą książkę Brixel, ale także dorzucę moją pierwszą opowieść, Rarytas z 2005 roku, Uśmiech Dalidy.
To
redaktor
jest...
pewnie też coś dorzuci.
coś dorzucę oczywiście, ale nie mam żadnej książki na koncie, ale mam trochę książek za sobą, może jakiś biały kruk, czy jakiś szary kruk, może się gdzieś znajdzie, to też ją dorzucę, zrobimy konkurs na mediach społecznościowych, zaraz go obmyślimy, jak się tylko rozłączymy. A oczywiście przypominam w ramach Patronite'a, że jak ta audycja będzie miała swój tytuł, to być może także znajdzie się patron tytularny, czyli korsarz na żółtej łodzi Radia Wnet. Wtedy w dżinglu pojawi się imię, nazwisko albo nazwa firmy, że patronuje tej audycji, więc zachęcamy, żeby na stronę patronite.pl/radiownet zajrzeć i tak co tydzień być wyróżnionym w dżinglu rozpoczynającym i kończącym naszą audycję, kiedy tylko ustalimy razem z Państwem oficjalnym tytuł. Dominika Ciosicz, dziękuję bardzo i
bardzo
słyszymy
dziękuję.
Się, widzimy za tydzień. Do zobaczenia w komentarzach pod tym filmem na YouTubie. Także możecie Państwo wpisywać komentarze. Więc w komentarze wpisywać propozycję tytułu. O, tak to miało brzmieć, co już będzie pre-konkursem. Jeżeli tu będzie jakaś dobra nazwa, to może od razu rozstrzygniemy i wyślemy prezenty. Panie redaktor, do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia, bardzo dziękuję.